Dzisiaj słowem, którym chciałbym się podzielić, jest dla wielu na pewno bardzo znane. Jest to historia, chyba jedną z takich najczęściej przytaczanych przypowieści naszego Pana Jezusa Chrystusa. A dzisiejsze kazanie też zatytułowałem: czy przyjmiesz zaproszenie na ucztę? Chciałbym czytać 15 rozdział Ewangelii Łukasza od pierwszego do końca rozdziału. Ewangelia Łukasza, 15 rozdział, czytamy tak. A zbliżali się do Niego wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Faryzeusze zaś i uczeni w piśmie szemrali i mówili: ten grzeszników przyjmuje i jada z nimi. Powiedział im więc takie podobieństwo: kto z was, gdy ma 100 owiec, a zgubi jedną z nich, nie pozostawia 99 na pustkowiu i nie idzie za zgubioną, aż ją odnajdzie, a odnalazłszy, kładzie ją na ramiona swoje i raduje się. I przyszedłszy do domu, zwołuje przyjaciół i sąsiadów, mówiąc do nich: weselcie się ze mną, gdyż odnalazłem moją zgubioną owcę. Powiadam wam, większa będzie radość w niebie z jednego grzesznika, który się upamięta, niż 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują upamiętania. Albo która niewiasta, mając 10 drachm, gdy zgubi jedną drachmę, nie bierze światła, nie wymiata domu i nie szuka gorliwie, aż znajdzie. A znalazłszy, zwołuje przyjaciółki oraz sąsiadki i mówi: weselcie się ze mną, gdy znalazłam drachmę, którą zgubiłam. Taka, mówię wam, jest radość wśród aniołów Bożych nad jednym grzesznikiem, który się pamięta. Potem rzekł: pewien człowiek miał dwóch synów. I rzekł młodszy z nich ojcu: ojcze, daj mi część majątności, która na mnie przypada. Wtedy ten rozdzielił im majątność, a po niewielu dniach młodszy syn zabrał wszystko i odjechał do dalekiego kraju i tam roztrwonił swój majątek, prowadząc rozwiązłe życie. A gdy wydał wszystko, nastał wielki głód w owym kraju i on zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł więc i przystał do jednego z obywateli tego owego kraju, a ten wysłał go do swojej posiadłości wiejskiej, aby pasł świnie. I pragnął napełnić brzuch swój omłotem, którym karmiły się świnie, lecz nikt mu nie dawał. A wejrzawszy w siebie, rzekł: iluż to najemników ojca mego ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Wstanę i pójdę do ojca mego i powiem mu: ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie. Już nie jestem godzien nazywać się synem twoim. Uczyń ze mnie jednego z najemników swoich. Wstał i poszedł do ojca swego, a gdy jeszcze był daleko, ujrzał go jego ojciec, użalił się i pobiegłszy, rzucił mu się na szyję i pocałował go. Syn zaś rzekł do niego: ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie. Już nie jestem godzien nazywać się synem twoim. Ojciec zaś rzekł do sług swoich: przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go. Dajcie też pierścień na jego rękę i sandały na nogi. I przyprowadźcie tuczne ciele, zabijcie je, a jedzmy i weselmy się, dlatego że ten syn mój był umarły, a ożył, zaginął, a odnalazł się, i zaczęli się weselić. Starszy zaś syn jego był w polu, a gdy wracając zbliżył się do domu, usłyszał muzykę i tańce. I przywoławszy jednego ze sług, pytał, co to jest. Ten zaś rzekł do niego: brat twój przyszedł i ojciec twój kazał zabić sztuczne ciele, że go zdrowym odzyskał. Rozgniewał się więc i nie chciał wejść. Wtedy ojciec jego wyszedł i poprosił go. Ten zaś odrzekł ojcu: oto tyle lat służę ci i nigdy nie przestąpiłem rozkazu twego, a mnie nigdy nie dałeś nawet koźlęcia, abym się mógł zabawić z przyjaciółmi mymi. Gdy zaś ten syn twój, który roztrwonił majątność twoją z nierządnicami, przyszedł, kazałeś dla niego zabić sztuczne ciele. Wtedy on rzekł do niego: Synu, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko moje jest twoje. Należało zaś weselić się i radować, że ten brat twój był umarły, a ożył. Zaginął, a odnalazł się. Wiele lat temu, kiedy postanowiliśmy z Krysią postawić dom, wybraliśmy się ze swoim pierworodnym na takie targi budowlane do Olsztyna. I w pewnym momencie zobaczyliśmy, że nie ma go z nami. Więc zaczęliśmy go szukać. I po jakiejś tam chwili odnaleźliśmy go stojącego z boku i płaczącego. I na pytanie, dlaczego się zgubiłeś, odpowiedział: to nie ja się zgubiłem, to wyście się zgubili. Ten rozdział mówi, że ojciec przyszedł szukać to, co zginęło. Łukasz w 19 rozdziale, w 10 wersecie stwierdza, że przyszedł Syn Człowieczy szukać i zbawić to, co zginęło. I ten cel bardzo wyraźnie jest widać w tym 15 rozdziale, że przyszedł szukać to, co zginęło. To, co zginęło blisko, tak jak drachma czy starszy syn, którzy zginęli na miejscu. Ale przyszedł też szukać to, co zginęło daleko. Owieczka i marnotrawny syn. Dość często ta historia jest dzielona na trzy różne części. Osobno mówi się o zgubionej owce, osobno o zgubionej drachmie i osobno o marnotrawnym synu. Ale tak naprawdę to jest jedna historia. I Jezus próbuje zobrazować, po co przyszedł, poprzez te trzy różne historie. Ta owca i drachma, i one się spotykają w tej trzeciej opowieści. Ten marnotrawny syn i syn, który został w domu. Jezus przyszedł szukać jednego i drugiego. Szukać to, co zginęło daleko, tak jak już mówiłem, jak owca i syn marnotrawny. I szukać to, co zginęło blisko, w domu. Drachma i starszy syn. Faryzeusze, to co na początku 15 rozdziału czytamy: a zbliżali się do niego wszyscy celnicy i grzesznicy, aby go słuchać. Zaczęli się gromadzić różni grzesznicy wokoło Jezusa. Czytamy w różnych innych historiach, że Jezus wchodził do domu celników, jadał z nimi, przebywał pośród nich i oni go coraz bardziej zaczęli otaczać. Faryzeusze zaś, i w drugim wersecie czytamy, i uczeni w piśmie szemrali i mówili: ten grzeszników przyjmuje i jada z nimi. Zaczynają krytykować Jezusa. Zaczyna im się to nie podobać. Uważają, że Jezus okazuje nadmierną tolerancję moralną, bo zbliżał się do celników i grzeszników i był gotów jadać z nimi. Dla faryzeuszy to oznaczało pogodzenie się z niemoralnością tych ludzi. Takie przyklepanie niemoralności tych ludzi. Dlatego przestali słuchać nauczania Jezusa. Widzieli tylko garnących się grzeszników do Niego. Przestali zauważać, przestali Go słuchać, więc przestali zauważać, że Jego przesłanie, przesłanie Chrystusa było jednoznaczne na temat moralności, które było tak naprawdę ostrzejsze od nauk faryzeuszy. Bo Jezus podniósł poprzeczkę ze Starego Testamentu. Mówi: cudzołóstwo to nie jest tylko wtedy, kiedy to zrobisz, ale kiedy już pomyślisz o tym. Morderstwo to nie jest już wtedy, kiedy tego fizycznie dokonałeś, ale kiedy o tym pomyślałeś, to już stałeś się winny tych rzeczy. Jezus nie potępiał człowieka tylko grzech, który człowiek popełniał. I miał dla grzeszników zaproszenie na tą ucztę, która mogła zaspokoić ich najgłębsze pragnienia duchowe zamiast tych strąków, o których mowa jest przy tym synu marnotrawnym. Bo jak i gdzie mógł im wyjaśnić i pokazać, że zaproszenie na ucztę jest prawdziwe? Niż przy stole, niż przy wspólnym przebywaniu, niż przy wspólnym posiłku i rozmowach, które się toczą przy stole. Faryzeusze czerpali zaś satysfakcję ze ścisłego przestrzegania swoich przepisów religijnych. Pamiętacie tą historię, kiedy w świątyni znalazł się faryzeusz i celnik? I celnik modlił się: Boże, ja Ci dziękuję, że nie jestem jak ten celnik. Bo oddaję dziesięcinę, spełniam Twoje przykazania. Ściśle wszystko to spełniam. I wcale nie interesowali się odzyskiwaniem dla Boga tych, którzy złamali Jego prawo. Bo i tu w tym rozdziale, przy każdej tej historii widzimy, że taką główną radością, jaką Pan domu chce dzielić z nami na tej uczcie, którą dla nas przygotował, jest Jego radość odkupienia człowieka. Powiadam wam, większa będzie radość w niebie z jednego grzesznika, który się opamięta, niż 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują upamiętania. Taka, 10 werset, taka, mówię wam, jest radość wśród aniołów Bożych nad jednym grzesznikiem, który się upamięta. Radość odkupienia. To jest coś wielkiego w Królestwie Niebieskim. To, co czytałem, to, co Jezus mówi, że w niebie z nawrócenia się jednego grzesznika wydaje się wielką ucztę. Jest wielka, wielka radość. Ale czy przyjmiesz to zaproszenie na tą ucztę? W 14 rozdziale Jezus mówi podobieństwo o wielkiej uczcie. Mówi, że pewien człowiek postanowił wydać wielką ucztę. Przygotował wielką wieczerzę. Ale okazało się, że ci, którzy byli zaproszeni, nie przyszli na nią. Odrzucili zaproszenie tego człowieka. Więc Pan domu wysyła swoje sługi, mówi: idźcie na rozstaje dróg i zaproście wszystkich. I że tamci nie będą mieli, ci, którzy odrzucili zaproszenie na ucztę, nie będą z nim wieczerzać. Wyjdźcie prędko na placę i ulicę miasta i sprowadź tutaj ubogich i ułomnych, ślepych i chromych. Wyjdź, 23, wyjdź na drogi i między opłotki i przymuszaj, by weszli, i niech będzie zapełniony mój dom. Albowiem mówię wam, że żaden z owych zaproszonych mężów nie skosztuje mojej wieczerzy. Czytamy w 15 rozdziale w 28 wersecie o starszym synu: rozgniewał się więc i nie chciał wejść. Wtedy ojciec jego wyszedł i prosił go. Ten zaś odrzekł ojcu: oto tyle lat służę Ci i nigdy nie przystąpiłem rozkazu Twego, a mnie nigdy nie dałeś nawet koźlęcia, abym się mógł zabawić z przyjaciółmi mymi. Starszy brat odmówił pójścia na ucztę, nie dlatego, że była ona za skromna, że może gdzieś tam tylko chleb i kubek wody, ale dlatego, że była zbyt wystawna według jego myślenia. Zbyt wystawna dla jego marnotrawnego syna. No jak można mojego brata przywitać w ten sposób? No tego, który wziął część majątku ojca, poszedł, roztrwonił to z nierządnicami. Roztrwonił to na pijaństwie. I on teraz wraca i ojciec mu wystawia wielką ucztę. To jest niesprawiedliwe. Ja nie chcę z tym mieć nic wspólnego. Ojciec wyszedł do niego i próbował go przekonać, aby wszedł do środka. Ale on odmówił swojej złości. Mówi, ja nie chcę mieć z tym nic wspólnego. Jeżeli brat mógł wziąć część majątku, odejść i prowadzić hulaszcze, rozwiązać życie, ściągnąć na rodzinę hańbę, a potem wrócić do domu i być od razu obskakiwanym przez ojca? I być traktowanym lepiej niż ja? Nie. Ja się z czymś takim nie zgadzam. Przecież to takie potraktowanie stanowiło nagrodę za grzech. No jak ojciec mógł jeszcze za grzech wynagrodzić mojego brata? Kiedy on zasługuje na potępienie, on nawet progu domu nie powinien być godzien przekroczyć. On powinien w stajni razem z bydłem mieszkać, ale nie i być sługą naszym. A ojciec obskakuje, wystawia wielką ucztę. Nie, ja nie chcę mieć z czymś takim do czynienia. Bo to stanowiło kpinę z tych wielu lat ciężkiej mojej pracy, które poświęciłem ojcu. Żył prawie jak niewolnik. Jeżeli ojciec tak wyobrażał przebaczenie, to on nie chce mieć z tym nic wspólnego. Jeżeli wybaczenie ma wyglądać w ten sposób, że roztrwoniłeś, wracasz i zostajesz podniesiony, to starszy syn mówi, to ja nie chcę mieć z takim przebaczeniem nic wspólnego. To nie tak powinno być. Przecież on powinien odczuć skutki swojego życia w grzechu. Powinien przez lata, powinno mu się przypominać, że roztrwoniłeś majątek ojca. I ciężką pracą odrabiać to, co roztrwonił. Może po wielu latach uznamy, że już jest ten moment, kiedy możemy Ciebie przyjąć z powrotem do domu. Pierwsze trzy wersety tej historii, jeszcze raz do nich wrócę. A zbliżali się do niego wszyscy celnicy i grzesznicy, aby go słuchać. Faryzeusze zaś i uczeni w piśmie szemrali i mówili, ten grzeszników przyjmuje i jada z nimi. Powiedział więc im takie podobieństwo. Dość często tę historię używa się jako traktat ewangelizacyjny. Chociaż tak naprawdę to nie o tym tam mowa, bo to nie jest skierowane do tych grzeszników, celników, którzy za nim chodzili. Faryzeusze zaś i uczeni w piśmie szemrali i mówili, czyli byli blisko. I trzeci werset mówi, powiedział więc im takie podobieństwo. Nie uczniom, nie tym grzesznikom, ale faryzeuszom zaczął mówić tą przypowieść. O tym, że przyszedł szukać to, co daleko zginęło, czyli tych grzeszników, ale też i to, co blisko, co było w domu, co nie wyszło nawet z domu. Ta przypowieść została przeznaczona dla faryzeuszy, bo sprzeciwiali się oni przyjmowaniu przez Chrystusa celników i grzeszników. Starszy syn reprezentuje tych, którzy są formalnie religijni i przestrzegają Bożych przekazań. Starszy syn jest typem tego faryzeusza, który nie zgadza się, aby grzesznikom od tak przebaczyć. Bo starszy syn reprezentuje, którzy są formalnie religijni i przestrzegają Bożych przykazań w sposób zewnętrzny. Ale w głębi serca są dalecy od Boga i celu Jego Królestwa. Jeden i drugi z braci nie rozumieli jeszcze, na czym polega bycie synem. Bo pierwszy mówi, wrócę do domu i powiem, że będę twoim niewolnikiem. On nie rozumiał, co to znaczy być prawdziwym synem swojego ojca. Uczyń mnie choćby jednym z najemników, mówi 19 werset. Drugi uważa się za niewolnika. W 29 wersecie mówi, oto tyle lat ci służę, a ty nic mi nie dałeś. Tyle lat swojego życia poświęciłem skrupulatnie ci, a ty mi nic nie dałeś. Twój syn marnotrawny wrócił, zrobiłeś mu ucztę, a mi nawet koźlęcia nie dałeś, żebym zabawił się z moimi przyjaciółmi. Nie rozumiał też, co to znaczy być synem. Ojciec mówi, przecież to wszystko było twoje. Gdybyś był prawdziwym synem, to mogłeś wziąć. A ty się zachowywałeś jak niewolnik. Starszy syn ukazuje mentalność niewolnika. Nie czuł, że jest dziedzicem wszystkiego, co ojciec posiadał, ponieważ nie było w tym żadnej jego zasługi. Że był synem akurat nie tego ojca. To nie z jego wyboru. Tak jak zwykły niewolnik myślał tylko o zdobyciu wszystkiego dla siebie poprzez własną ciężką pracę. Hojność wobec młodszego brata, który roztrwonił swój majątek zbankrutowanego, ale skruszonego, marnotrawnego syna, była trwonieniem z trudem zdobytych dochodów. Nie chciał uczyć takim kosztem. Starszy brat był dumny ze swoich dokonań, ale nigdy nie przyniosło mu to radości i poczucia wspólnoty z Bogiem, ani pewności zbawienia. Można być w kościele wiele lat, ale nie czuć radości ze zbawienia, nie mieć tej bliskiej relacji ze swoim Bogiem. To i Stary Testament mówi, gdzie Bóg mówi przez proroka, że ten lud czci mnie ustami, ale sercem daleko jest ode mnie. Przypowieść ta pozostaje otwarta. Nie wiadomo, czy w końcu starszy brat przyjął zaproszenie i wszedł na ucztę. Czy tak się obraził, że poszedł gdzieś do stodoły, na sianie, położył się i usnął. Tego nie wiemy. Pan Jezus zostawił tą przypowieść otwartą. Tak jak została wydana uczta przy znalezieniu tej jednej owieczki i przyszli przyjaciele, znajomi i radowali się, tak samo ta uczta została wydana przy znalezieniu drachmy. I też przyszli wszyscy którzy byli zaproszeni i radowali się z tą niewiastą. I przy marnotrawnym synu też zostaje wydana uczta. Było wielu zaproszonych. Skorzystali z tego zaproszenia. Jedynie opory miał ten starszy syn. Ta przypowieść zostaje otwarta, ponieważ skierowana jest do tych, co uważają się za sprawiedliwych. Nigdy nie przekroczyłem Twojego rozkazu, jak mówi starszy syn w wersecie 29. I została skierowana też do tych, którzy wzbraniają się przestawać z ludźmi, których pomimo ich skruchy nadal uważają za grzeszników. I czasami obserwuję przez lata mojego bycia w kościele, że trochę mamy z tego starszego syna. Kiedy ludzie wracają pokierszowani po latach z powrotem do kościoła, to zawsze znajdą się ludzie, którzy mają swój cel przypominać im co jakiś czas, że oni byli poza kościołem. Bo uważają ich, pomimo ich skruchy, szczerej skruchy, nadal uważają ich za grzeszników. Bo otwarty charakter przypowieści jest zaproszeniem, z jakim zwraca się Jezus, podobnie jak ojciec w tej przypowieści. Jest, wydał nasz Pan wielką ucztę. Wysłał zaproszenie. Czy skorzystasz z tego zaproszenia? Czy skorzystasz z tego zaproszenia na ucztę? Ile jest w tobie z mentalności niewolnika, gdy stajesz przed Bogiem? Kiedy zaczynasz Bogu wyliczać, ile to ty dla Niego nie zrobiłeś, nie zrobiłaś. Pamiętam w latach 80. taka książeczkę, starsi może będą pamiętali, Bazylei Szrank, taka niebieska, Pierwsza miłość. I ona działała gdzieś tam w Azji, nie pamiętam w jakim kraju, jako misjonarka. I mówi, pewnego dnia z przerażeniem odkryła, że służba dla Boga stała się ważniejsza od samego Boga. Bo ja robię dla Niego. Ja robię to dla Niego, robię tamto dla Niego. I to stało się bożkiem w jej życiu. Służba dla Boga stała się ważniejsza od samego Boga. Ile jest w tobie mentalności z niewolnika, kiedy przed nim stajesz? Przed Bogiem naszym? Czy kiedy przypominasz sobie dzień, kiedy Bóg ciebie zbawił, czy to przynosi tobie radość? Czy może już zapomniałeś o tej radości? I straciłaś radość ze swojego zbawienia. Zapomniałeś, że całe niebo radowało się w dniu, w którym powierzyłaś swoje życie Jemu. I za chwilę będziemy przystępować do stołu. Niech to odświeży naszą radość z naszego zbawienia. Że On poświęcił siebie na krzyżu Golgoty, abyśmy mogli żyć. Całe niebo radowało się z Twojego zbawienia. Wszyscy aniołowie ucztowali, radowali się. Skorzystaj z zaproszenia na ucztę. Amen.